Tak przeminęły te szczęśliwe dni. Jeźdźcy Rohanu przygotowali się do podróży i ruszyli szlakiem północnym. Od bram grodu aż w głąb pól Pelennoru jechali między szpalerem Gondorczyków, którzy zbiegli się, by ich pożegnać z wdzięcznością i czcią. Wszyscy przybysze z dalekich stron wracali z radością do swych domów. W grodzie jednak wrzała robota, do której wielu ochoczo przykładało ręki, odbudowując, naprawiając, zacierając blizny wojenne i wspomnienie ciemności. Hobici przebywali nadal w Minas Tirith wraz z Legolasem i Gimlim, bo Aragornowi żal było rozstać się z drużyną. Wszystko ma swój koniec, rzekł, ale poczekajcie jeszcze trochę, aż dopełni się cała historia, w której tak dzielnie braliście udział. Zbliża się dzień, do którego tęskniłem przez długie lata, odkąd wyrosłem z młodzieńca na męża, a gdy nadejdzie, chciałbym mieć przyjaciół u swego boku. Nie wyjaśnił im wszakże, o jakim dniu mówi. Członkowie drużyny Pierścienia mieszkali wówczas w pięknym domu razem z Gandalfem, swobodnie przechadzając się po grodzie. — Czy nie wiesz, jaki to dzień Aragorn miał na myśli? — spytał Frodo czarodzieja. — Dobrze nam tu i nie rwę się do wyjazdu, lecz czas upływa. Bilbo czeka, a mój dom jest w Shire. — Jeśli o Bilba ci chodzi — odparł Gandalf — to on również na ten dzień czeka i wie, co was tutaj zatrzymuje. Czas rzeczywiście płynie. Lecz mamy dopiero maj. Jeszcze daleko do pełni lata. Wprawdzie wydaje się nam, że wszystko bardzo się zmieniło, jak gdyby zamknął się stary wiek świata. Ale dla drzew i trawy nie minął jeszcze rok, odkąd wyruszyłeś z domu. Pipinie, rzekł Frodo, mówiłeś, że Gandalf jest mniej skryty niż dawniej. Widocznie był zrazu zbyt zmęczony po trudach kampanii. Teraz wraca do siebie. Wiele osób lubi z góry wiedzieć, co znajdzie się na stole, odparł Gandalf. Lecz ci, którzy pracowali nad przygotowaniem uczty, lubią zachować do końca swój sekret, bo niespodzianka budzi tym głośniejsze pochwały. Zresztą Aragorn także czeka na znak. Pewnego wieczora Gandalf zniknął i przyjaciele głowili się, co to może znaczyć. A Gandalf wyprowadził tymczasem Aragorna za miasto do południowych podnóży Mindoluiny i odnaleźli tam we dwóch ścieżkę zbudowaną przed wiekami, po której dziś nikt prawie nie śmiał chodzić. Wiodła bowiem ku świętym wyżynom, gdzie tylko królowie mieli prawo przebywać. Pieli się stromo pod górę, aż stanęli na wysokiej półce pod ośnieżonym szczytem, skąd otwierał się widok na przepaść po drugiej stronie Mindoluiny. Świtało już. Widzieli więc pola rozpostarte w dole i tuż u swoich stóp miasto. Wieże sterczące niby białe pióra w słońcu, całą dolinę Anduiny, kwitnącą jak ogród i na widnokręgu góry mgliste w złotej mgiełce. W jedną stronę wzrok sięgał szarych wzgórz Emenmuil, a wodogrzmoty Rauros błyszczały niby gwiazdy w oddali. Patrząc w drugą stronę, dostrzegali wielką rzekę, niby wstążkę wijącą się aż po Pelargir, a za nią świetlisty rąbek pod niebem przypominał o dalekim morzu. — Oto twoje królestwo! Zarodek jeszcze większego królestwa przyszłości — powiedział Gandalf. — Trzecia era świata skończyła się. Nowa era się zaczyna. Twoim zadaniem jest pokierować tym początkiem i zachować to, co na trwanie zasługuje. Wiele bowiem ocaliliśmy, lecz wiele również musi teraz zniknąć. Władza trzech pierścieni także się skończyła. Wszystkie kraje, które stąd oglądasz i inne dalsze jeszcze, będą siedzibami ludzi. Nadchodzi czas panowania człowieka. Najstarsze plemię zwiędnie lub odejdzie. Wiem to dobrze, mój przyjacielu, odparł Aragorn. Ale potrzeba mi wciąż jeszcze twoich rad. Niedługo będę ci mógł nimi służyć, rzekł Gandalf. Trzecia era była moją epoką. Byłem nieprzyjacielem Saurona. Spełniłem swoje zadanie. wkrótce odejdę. Brzemię przejmiesz ty i twoje plemię. Ale ja umrę, powiedział Aragorn. Jestem śmiertelnym człowiekiem. A chociaż mam w żyłach czystą krew Numenoru i pożyję znacznie dłużej niż inni ludzie, to nie mam już wiele czasu przed sobą. Gdy ci, którzy są jeszcze w łonach matek, urodzą się i postarzeją, ja także będę stary. Jeśli nie spełni się moje marzenie, kto wtedy będzie rządził Gondorem i tymi wszystkimi ludami, które na nasz gród patrzą jak na swoją królową? Drzewo na placu wodotrysku jest wciąż jeszcze suche i jałowe. Kiedy otrzymam znak, że to się wreszcie zmieni? Odwróć twarz od zielonego świata i spójrz tam, gdzie wszystko wydaje się jałowe i zimne, rzekł Gandalf. Aragorn odwrócił się i spojrzał na kamieniste zbocze opadające spod granicy śniegów. Wśród martwoty jedna jedyna istota była tutaj żywa. Wspiął się ku niej. Na samym skraju śniegu wyrastało na 3 stopy w górę młodziutkie drzewko. Już wypuściło świeże liście, podłużne, kształtne, ciemne z wierzchu, a srebrne od spodu. Na smukłej koronie rozkwitł bukiecik kwiatów, których białe płatki miały blask śniegu w słońcu. — Je! Utuwieni jest! — wykrzyknął Aragorn. — Znalazłem! Oto latorośl najstarszego z drzew! Skąd się tu wzięła? Nie ma chyba jeszcze 7 lat! Gandalf podszedł, przyjrzał się drzewku i rzekł: — Tak, to latorośl z rodu pięknej Nimlot, z nasienia Galatiliona, z owocu Telperiona o wielu imionach, najstarszego z drzew świata. Któż zgadnie, skąd się wzięło, gdy nadeszła ta godzina? Ale to jest miejsce prastare i uświęcone. Zapewne ktoś zasiał tutaj ziarno, zanim zabrakło królów i zanim białe drzewo zwiędło. Chociaż bowiem owoc jego rzadko, jak mówią, dojrzewa, lecz ziarno zachowuje utajone życie przez wiele lat i nigdy nie można przewidzieć, kiedy się zbudzi i ożyje. Pamiętaj o tym, ilekroć owoc jakiś dojrzeje, trzeba posiać ziarno, aby ród nie wymarł. To nasienie przetrwało ukryte wśród gór, podobnie jak potomkowie Elendila na pustkowiach północy. Ale ród Nimlot starszy jest niźli twój, królu Elessarze. Aragorn ostrożnie ujął drzewko ręką i okazało się, że ledwie trzymało się ziemi, bo dało mu się z niej wyciągnąć lekko i bez szkody. Król zaniósł je do grodu. Wykopano zwiędłe drzewo, ale z całym szacunkiem. Nie spalono go, lecz złożono na spoczynek w ciszy Rad Dinen. Aragorn posadził na placu wodotrysku młode drzewko, które szybko i zdrowo zaczęło się tu rozrastać, a w czerwcu okryło się kwieciem. Otrzymałem znak. Mój dzień jest już bliski, rzekł Aragorn i rozstawił na murze czaty. W przeddzień najdłuższego dnia roku przybiegli do grodu gońcy z Amondin z wieścią, że od północy nadciąga orszak elfów i już zbliża się do murów Pelennoru. Nareszcie, powiedział król, niech miasto przygotuje się na powitanie gości. W wigilię więc pełni lata, gdy niebo przybrało barwę szafiru i białe gwiazdy rozbłysły na wschodzie, lecz zachód złocił się jeszcze od słońca, gościńcem północnym pod bramę Minas Tirith nadjechał orszak konny. Prowadzili go Elrohir i Elladan pod srebrną chorągwią, za nimi jechali Glorfindel i Erestor i wszyscy domownicy dworu w Rivendell, a dalej pani Galadriela z Celebornem, władcą Lorien, na białych wierzchowcach, w otoczeniu mnóstwa przedstawicieli najpiękniejszego plemienia elfów, w szarych płaszczach i z białymi klejnotami we włosach, wreszcie Elrond, szanowany wśród elfów i ludzi, z berłem Annuminas w ręku, a u jego boku na siwym koniu Arwena, córka Elronda, gwiazda wieczorna swego plemienia. Frodo z zachwytem patrzył na nią, gdy się zbliżała jaśniejąca wśród zmierzchu z gwiazdami nad czołem w obłoku słodkich woni. Teraz wreszcie rozumiem, na cośmy czekali, rzekł do Gandalfa. Teraz dopiero kończy się nasza historia. Odtąd nie tylko dzień będzie miły, ale noc także piękna i szczęśliwa, wolna od lęku. Król przywitał gości, którzy zsiedli z koni. Elrond oddał Aragornowi berło i połączył dłoń swej córki z dłonią króla. Wszyscy razem podążyli w górę ku wysokiemu grodowi pod niebem roziskrzonym od gwiazd. Aragorn, król Elessar, zaślubił Arwenę Undomiel w swej stolicy, środkowego dnia lata. Tak zakończyła się historia długiego oczekiwania i tęsknoty.